prawie 7 minut po godzinie 18. W kalendarzu niedziela, 24 dzień maja, dokładnie 145 dzień 2020 roku. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Program realizuje Łukasz Kurzawski, a sprzed mikrofonów kłaniają się Państwu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Słońce zajdzie dzisiaj o 20.38, a do 20.00 nasza audycja pierwszej części spotkania z muzyką i sportem. O piłce nożnej, między innymi w naszym mini radiu retro. Przypomnijmy, jak Lech Poznań zdobywał Mistrzostwo Kraju w 2015 roku. Będziemy oczywiście mówić także o współczesności, bo już w najbliższą środę, co słyszeli Państwo także w naszej radiowej autopromocji, nasza transmisja z pucharowego meczu z Mielca, pierwszoligowej Stali z Kolejorzem, a już w najbliższą sobotę 30 maja mamy nadzieję relacjonować dla Państwa ze stadionu przybułgarskiej ligowy klasyk Lecha Poznań z Legią Warszawa. Będziemy mówić przed 19 także o żużlu, o koszykówce, o siatkówce i o piłce ręcznej. A po godzinie 19 ciąg dalszy naszego Radia Retro. Tym razem, żeby Państwo byli przekonani o tym, że komentujemy nie tylko gry zespołowe, ale na przykład także kajakarstwo, będą wspomnienia z medalodajnych dla polskich reprezentantów Mistrzostw Świata w kajakarstwie na poznańskiej Malcie z sierpnia 2001 roku. Na współczesności polskiego kajakarstwa w okresie pandemii opowie prezes Polskiego Związku Kajakowego, pan Tadeusz Wróblewski. Zajmiemy się także po 19 lekką atletyką. Będziemy mówić o zakończeniu kariery przez znakomitą sztangistkę z Nowego Tomyśla, Patrycję Piechowiak. Będzie także coś o tenisie, bo coraz więcej interesujących wydarzeń na kortach. Teraz na zegarze 8,5 minuty po 18, no i czas i pora na skróty wiadomości agencyjnych tej sportowej niedzieli.
I one też rozpoczną się od piłki nożnej, bowiem futbolowi kibice mogą dziś emocjonować się kolejnymi meczami niemieckiej Bundesligi. Na niedzielę zaplanowano 3 spotkania 27 serii. W dwóch zakończonych już meczach górą goście. Schalke 04 Gelsenkirchen przegrało z FC Augsburg 0-3, a FSW Mainz z RB Lipsk 0-5. Kilka minut temu rozpoczęło się spotkanie FC Köln z Fortuną Düsseldorf. W tabeli liderem jest Bayern Monachium, który ma 4 punkty przewagi nad Borussią Dortmund. Obie te ekipy zmierzą się ze sobą już w najbliższy wtorek. Tego samego dnia, przypomnijmy, rozpocznie się także ruch na polskich boiskach. Na początek związany z zaległymi spotkaniami ćwierćfinału Pucharu Polski. We wtorek Miedź Legnica zagra z warszawską Legią. W środę Lech Poznań zmierzy się w Mielcu ze Stalą. Na naszej antenie relacja z przebiegu tego meczu. Tymczasem angielska Premier League poinformowała o 2 nowych przypadkach koronawirusa w 2 klubach. Od czwartku do soboty testom poddano ponad 900 osób, piłkarzy i personel klubowy. Nie ujawniono nazwisk zarażonych, którzy teraz będą izolowani przez tydzień. Premier League pauzuje od ponad 2 miesięcy. Na razie nie ustalono terminu wznowienia rozgrywek. Nieoficjalnie mówi się o połowie czerwca. Do końca zmagań angielskiej ekstraklasy pozostało 9 kolejek. Lider Liverpool prowadzi z przewagą aż 25 punktów nad mistrzem kraju Manchesterem City. Informacje. Kwalifikacje olimpijskie w karate zostaną rozegrane od nowa. Przez przełożenie z powodu koronawirusa igrzysk w Tokio zmieniono zasady eliminacji. O olimpijskim awansie zdecyduje nie tegoroczny, a przyszłoroczny światowy ranking. Na igrzyska pojadą zawodnicy z 4 jego czołowych miejsc, 1 reprezentant gospodarzy, 3 zawodników wyłonionych z turnieju kwalifikacyjnego oraz 2 z mistrzostw kontynentalnych. Wszyscy kierowcy Formuły 1, mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, zaakceptowali konieczność ścigania się w pierwszych wyścigach przy pustych trybunach, poinformował przewodniczący Unii Kierowców Formuły 1 Aleksander Wurz. Austriak dodał, że żaden z zawodników nie jest fanem takiego rozgrywania wyścigów i wszyscy mają nadzieję, że publiczność szybko będzie mogła ponownie zasiąść na trybunach. Z powodu pandemii sezon Formuły 1 jeszcze się nie rozpoczął. Z pierwszych 10 wyścigów 3 definitywnie odwołano, a 7 przełożono na czas nieokreślony. Władze cyklu zapowiadają, że nowy kalendarz zostanie przedstawiony w czerwcu. Tymczasem dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Fernando Alonso wygrał wirtualną wersję samochodowego wyścigu Indianapolis, który z powodu pandemii został przełożony na sierpień. Hiszpan minimalnie wyprzedził innego byłego kierowcę cyklu, Brytyjczyka Jensona Batona.
11 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie muzycznie. Rozpoczynamy od Rainbow, Since You've Been Gone.
In my head, thoughts like to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't give a damn. Since you've been gone, since you've been gone, a lot of my head can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast a spell, so break it. Oh, 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 since you've been gone.
Pół minuty po 18:00 Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy od najpierw historycznego, a później współczesnych opowieści o poznańskim Lechu. To w najbliższą środę mecze Pucharu Polski w Mielcu ze Stalą Kolejorza, a w najbliższą sobotę Lech niestety bez kibiców przy bułgarskiej podejmie Legię Warszawa, a pewnie kibice pamiętają, że gdy ostatnio Kolejorz zdobywał mistrzowską koronę, kluczowe były dwa wiosenne zwycięstwa właśnie ze stołeczną drużyną. Dokładnie działo się 22 marca 2015 roku w Poznaniu i 9 maja 2015 w Warszawie.
Czerwona kartka musi być dla malarza na 18 metrze. Interweniował rękami. Jest czerwona kartka. Sam na sam był Hamalainen z Arkadiuszem Malarzem. Będzie strzelał Barry Douglas. On tak pieczołowicie hukał na tę piłkę. Tak ją długo ustawiał, że zdziwiłbym się nieprawdopodobnie mocno, gdyby to on nie próbował pokonać słowackiego golkipera, który teraz jak na lekcji WF-u robi takie bajacyki, robi skłony. Jest pięcioosobowy mur graczy Legii. Gol! Gol! Ocalałem Barry Douglas! Coś nieprawdopodobnego, bo piłka wylądowała w okienku i Szkot oszalał ten stadion. Tym razem po szkocku Barry Douglas nie ma kraciastej spódnicy. On ma trójkę na niebiesko-białym kostiumie i on strzela gola dla drużyny Kolejorza. Lech prowadzi z Legią 1-0.
Legioniści do przodu zagranie. Michał Żyro zatrzymany przez Linettego. Dobrze zrobił to Linetty. Jakby wiatr żagle złapali poznaniacy. Linetty musi podać. Czysta pozycja. Hamalainen sam na sam. 2-0. Kasper Hamalainen. Wiatr w żagle złapany. Legia na kolanach w 70 minucie. I już jest bardzo dobrze. I mamy 2-0 dla Lecha Poznań. 70 minuta spotkania. To było 5 minut, które sprowadziło Legię do parteru.
Dzisiaj radośnie przy bułgarskiej. Kończy się 25. kolejka Ekstraklasy. A Lech prowadzi z Legią. Ile prowadzi? Niestety już tylko 2-1. To był błąd środkowych obrońców do piłki. Błyskawicznie dopadł Michał Kucharczyk. Ta piłka usiadła mu znakomicie na prawej nodze i wpadła do siatki obok Jasmina Bulicza. Teraz nie stracić tej piłki, a na pewno musiał za chwilę zakończyć to spotkanie i będzie święto Poznaniu. Tak! Tak, tak, tak! Lech Poznań, Legia Warszawa. 2-1.
Na polu bramkowym tylko jeden piłkarz Legii, Lecha i sześciu piłkarzy Legii. Tym jedynym Lechitem jest Hamalainen. Tam wybiegł, ale wbiegają inni. Kędziora skacze. Jeszcze strzeli Kownacki. Zamieszanie. Jeszcze poprawka. Gol! Darko Jeftić 1-0. I stało się to, co nie działo się w pierwszej części spotkania. Została piłka na polu karnym i w tym zamieszaniu znalazł się lewonożny pomocnik Kolejorza Darko Jeftić, który wyprowadza poznaniaków na prowadzenie. 47 minuta meczu. 1-0 dla Lecha Poznań. Dobrze, dobrze od początku drugiej części spotkania. Odzyskana piłka świetnie przez Linettego. Idzie razem z Hamalainanem, ale trzech obrońców Legii. Linetty strzela! 2-0! Karol Linetty! Co za akcja Karola Linettego! Sam odzyskał tą piłkę po odprowadził pod pole karne, ale drugi cios wyprowadzony przez poznaniaków. Brawo, brawo Karol, chłopaku, aleś ty akcję teraz zrobił. Indywidualna akcja Karola Linettego i strzał jeszcze sprzed pola karnego. Popatrzył, gdzie stoi Kuciak, przymierzył idealnie. 2-0 dla Lecha Poznań. Jeftić i Linetty, ale świetnie to rozpoczęli poznaniacy. Wymarzony początek drugiej części spotkania. Na Telebimie jeszcze składy lecą. Sam ich Państwu nie zdążyłem przypomnieć. Nie ma zmian w porównaniu z pierwszą połową, tylko powiem. A Kolejosz już prowadzi 2-0. 54. minuta spotkania. 2-0 dla Lecha w Warszawie. Ale oblężenie poznańskiej bramki. Znowu rzut rożny z lewej strony. Piłka na polu karnym w Doliak. Tak to musiało tak się skończyć. Gol kontaktowy. Świetne zagranie z rzutu rożnego. To Lech cały czas prowadzi. Kucharczyk wrzucił piłkę z rzutu rożnego, ale w 9 minucie gry po przerwie, zatem w 54. Iwica Wrdoljak, jęk zawodu na Łazienkowskiej, koniec! I mamy lidera! 2-1 Lech wygrywa! Guilherme miał piłkę meczową, a strzelił nad poprzeczką i stało się, stało! Odegrali się poznaniacy za przegrany finał Pucharu Polski.
Jakże miła dla ucha powtórka z 2015 roku, kiedy później już nikt Kolejorza w drodze po Mistrzostwo Kraju nie zatrzymał. Czy będą powody do radości po kolejnym ligowym klasyku? Po starciu Lechitów z zespołem warszawskiej Legii już w następny weekend przy Bułgarskiej, niestety tym razem bez udziału widzów. Przekonamy się, będzie okazja także do posłuchania na antenie Radia Poznań bezpośredniej relacji z przebiegu tego bardzo ciekawie zapowiadającego się meczu. Tak w kontekście i tego spotkania, i także wcześniejszego starcia zaległego w ćwierćfinale Pucharu Polski z Mielecką Stalą oraz oczekiwań wobec piłkarzy Lecha Poznań po tej dwumiesięcznej ponad przerwie spowodowanej koronawirusem w naszej rozmowie i dziennikarskiej prognozie.
Szef portalu kibicpoznański.pl, redaktor Józef Diaczenko. Ciekawy jest ten układ dla Lecha. Najpierw powiedzmy o tych czterech kolejkach, które mają zakończyć rundę zasadniczą. Wszystko zacznie się od 30 maja od meczu z Legią przy pustych trybunach na Bułgarskiej, później wyjazd do Zagłębia Lubin, później Pogoń Szczecin i później Korona Kielce. Układ ligowy odpowiadający Kolejorzowi?
Tego nikt nie powie, bo wszystko zaczyna się od nowa, cała zabawa. Nikt nie wie, w jakiej formie będą poszczególne zespoły. To jest ogromna niewiadoma. Kiedy się patrzy na ten cały harmonogram, to człowieka ogarnia przerażenie, bo to jest, uwzględniając Puchar Polski i ewentualny finał, to jest 14 meczów, które trzeba rozegrać w 7 tygodni. To wypada, jakby nie liczyć, po 2 mecze na tydzień. To jest dawka piorunująca, zwłaszcza w kontekście tego, że piłkarze przez 2 tygodnie niby trenowali, ale to nie był żaden trening. Teraz ostro się wzięli do roboty. Potrzeba nie wiadomo jakiej trenerskiej wyobraźni, intuicji, żeby dobrze drużynę do takiego wysiłku przygotować, ponieważ to jest coś, czego tu jeszcze nigdy nie było. Właściwie nigdzie nie było. Nigdzie na świecie, żeby w trakcie rozgrywek zrobić dwumiesięczną przerwę, potem wziąć się ostro do galopu, żeby rozegrać ogromną dawkę spotkań w bardzo krótkim czasie. No to moim zdaniem loteria do pewnego stopnia będzie rządzić, a przede wszystkim długa ławka.
Mamy to wszystko rozpisane także, jeżeli chodzi o Puchar Polski, który będzie tym wcześniejszym wyzwaniem dla Kolejorza. 27 dzień maja, godzina 20:10 wyznaczona i spotkanie z Mielecką Stalą, która do tej pory poradziła sobie i z Olimpią Grudziądz, i z Pogonią Szczecin, z Błękitnymi Stargard. Rywal do przeskoczenia?
Jak najbardziej do przeskoczenia, ale nie będzie to, nie można powiedzieć, że będzie to zadanie dzieci niełatwe, bo to jest dobra drużyna. Słyszeliśmy o problemach organizacyjnych, finansowych tego klubu, który rzekomo miał odpaść z rywalizacji o ekstraklasę, ale podobno wszystko wróciło do normy. Nie jest to zła drużyna. Zagra u siebie. Też będzie po długim okresie pauzy. Na pewno Lech ma lepszych zawodników, na pewno solidniejszą, bardziej doświadczoną drużyną, bardziej klasową. Nie ma w ogóle co porównywać. Ale puchary zawsze się rządzą swoimi prawami i gramy na wyjeździe z drużyną, która nie jest słaba. I pamiętamy potyczki Lecha w poprzednich rundach, w poprzednich sezonach. Nigdy nie było łatwo w takich sytuacjach, więc tym razem na pewno też nie będzie łatwo.
Środa 27 maja i ten pucharowy mecz w Mielcu ze Stalą. 30 maja w sobota wspomniany mecz z Legią w Poznaniu. Powiedział ostatnio na antenie Radia Poznań trener Dariusz Żuraw, że on uważa, że to może być taki rzeczywiście kluczowy tydzień, który może jego drużynę napędzić albo tak między wierszami powiedział, wpędzić w kłopoty.
Jestem przekonany, że jeżeli uda się uzyskać dobre wyniki w tych dwóch kluczowych meczach, bo mecz w Mielcu na pewno będzie kluczowy z punktu widzenia ewentualnego startu w europejskich pucharach, chociaż nie wiadomo, co będzie z tymi pucharami, bo terminu brakuje, są straszne kłopoty organizacyjne. Ale tak czy siak warto się na niej załapać, a najkrótsza droga prowadzi poprzez trzy mecze Pucharu Polski i trzeba przez to przebrnąć. Jeżeli się uda wyeliminować Stal Mielec i pokonać, w co wierzę, Legię u siebie, to będzie idealny start do dalszej części tego ekspresowego finiszu rozgrywek i może być nieźle.
Wspomniałeś na początku naszej rozmowy o tym, że taka tak zwana ławka rezerwowych może decydować. Ja zapytam troszkę z innej strony, czy to, że Lech dysponuje dobrą młodzieżą piłkarską, tymi, którzy też nawet w okresie wirusowym, tak to nazwijmy, dołączali do pierwszej drużyny, do tych kolejnych etapów treningowych, do drużyny Dariusza Żurawia, to powinien być atut dla Lecha, jednocześnie szansa dla tych młodych. Już nie wspominam o tych kontuzjowanych wcześniej, Pawła Tomczyka, Roberta Gumnego, który miał pewne miejsce, Tomka Cywki.
Na pewno mieć takich zawodników w pierwszej drużynie, to jest nie byle jaki atut. Trzeba wykorzystywać wszystko, co się ma i nie będzie innego wyjścia, tym bardziej, że Zbigniew Boniek stwierdził, że nie zgodzi się na 5 zmian w trakcie meczu, wystarczą 3 jego zdaniem. Młodzież nasza sunie z ambicji, z waleczności i niemałych już umiejętności. Brakuje im jednak doświadczenia, w niektórych przypadkach może piłkarskiej klasy. Chciałbym, żeby ta młodzież grała pierwsze skrzypce, ale obawiam się, że największy ciężar będzie spoczywał na zawodnikach tych doświadczonych, którzy jeżeli uzyskają wsparcie tej ambitnej młodzieży, no to będzie, mogą stworzyć bardzo fajną mieszankę.
I oby tak właśnie się stało. Naprawdę to będzie gorący piłkarski tydzień także na antenie Radia Poznań. Przypominamy już, że w środę w Mielcu mecz Pucharu Polski Stale kontra Kolejosz, a do 20.10 w najbliższą środę, a od 20.00 punktualnie w sobotę 30 maja ligowy klasyk na bułgarskiej. Niestety bez udziału kibiców na stadionie Lech kontra Legia. A że w środę na stadionie w Mielcu Kolejosz napisze następny odcinek właśnie w historii występów w Krajowym Pucharze. Przypomnijmy, 5 tych trofeów, 5 przegranych finałów, mecze wielkie, mecze wstydliwe, a więc jutro o historii Lecha, właśnie w kontekście walki o Puchar Polski, porozmawiamy w jutrzejszym wydaniu audycji na żywo Sportowa Arena. Od godziny 21.10 gośćmi Radia Poznań będą znawcy dziejów Kolejorza, słyszany przed momentem szef portalu kibicpoznański.pl redaktor Józef Diaczenko, a także Maciej Markiewicz i będziemy łączyć się także telefonicznie z byłym kapitanem Lechitów, także zdobywcą Pucharu Polski Markiem Rzepką oraz z trenerskim zdobywcą Krajowego Pucharu z Kolejorzem Czesławem Michniewiczem. Jutro Pucharowa Sportowa Arena na antenie Radia Poznań od godziny 21.10. U nas jeszcze przez 4 minuty Duran Duran, a później mówić będziemy już o żużlu.
Sure. beer today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. Besides the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow.
Dwadzieścia siedem i pół minuty po godzinie 18:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Po piłce nożnej mówić będziemy o żużlu, bo to kolejna z odmrażanych w polskim sporcie ligowych dyscyplin. Na 12 dzień czerwca zaplanowane pierwsze spotkania w Speedway Ekstralidze. No a później 11 lipca wstępnie też przymiarki do tego, by wystartowała żużlowa E-Winner, pierwsza liga. Dzisiaj zrobimy sobie taki błyskawiczny miks, szybki rajd po wielkopolskich klubach. Najpierw poznamy harmonogram tego, co dzieje się obecnie w klubach Ekstraligi, czyli w FOGO Unileczno. Będziemy słyszeć dyrektora Ireneusza Igielskiego i żużlowca Bartosza Smektałę. Później przeniesiemy się do pierwszej ligi planowanej na 11 dzień lipca i posłuchamy prezesa Arget Malecy, też od Ostrowi, Radosława Strzelczyka. Będzie mówił także rzecznik Startu Gniezno Radosław Majewski, no a później o drugiej lidze, o której najmniej wiadomo, z głosem prezesa PSŻ-u Poznań Arkadiusza Ładzińskiego. Zaczyna dyrektor FOGO Unileczno Ireneusz Igielski.
Przejdziemy wszyscy badania, czyli i zawodnicy, i ekipy zawodników, i osoby funkcyjne, i osoby oficjalne, które gdzieś tam będą brały przy organizacji tych meczów. Po tygodniu dopiero otrzymamy wszystkie wyniki tych badań, no i zakładamy, że będzie wszystko dobrze i dopiero wtedy będzie zgoda na wznowienie treningów. A nastąpi to dokładnie na 2 tygodnie przed tą datą 12 czerwca, czyli przed tym rozpoczęciem ligi, więc no dużo jeszcze tutaj zawirowań, rzeczy przed nami do zrobienia.
Ta tęsknota za tym sportem już jest i to dosyć duża. To jest dobry znak. Jeśli chodzi o to, co robię w tym wolnym czasie, no to no opcji jest dużo. Ja oczywiście uważam, że nie przygotowuję się do sezonu, tylko ja aktualnie podtrzymuję formę. Tą pracę, którą miałem do zrobienia, ona była wykonana, a teraz po prostu ćwiczę w domu. Jak najwięcej staram się, żeby po prostu siedzieć na motocyklu. Co prawda na żużlowym nie można, ale na crossowym, na pitbike'u staram się jeździć. No zobaczymy, tak? Bo to wiadomo, każdy z nas czeka na start tej ligi, ale co w przypadku, jeśli się okaże, że któryś z nas jest zarażony, tak? Ja po prostu mam nadzieję, że mnie to ominęło. Unia nadal jest cały czas mocna. Niemniej na tą chwilę bez Emila, bez Piotrka będzie bardzo ciężko, ale liczę na to, że się dogadają i wszystko będzie dobrze i w Gorzowie pojedziemy takim składem, jaki był planowany właśnie przed epidemią.
Ten klub jeszcze myślę, że pokaże fajnie ciekawych dużo zawodów, gdzie zawodnicy pokażą, mam nadzieję, dużo fajnej radości z jazdy. No oby to było w tym sezonie. Gdzieś trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o rozmowy ze sponsorami, bo te rozmowy trwają cały czas i na szczęście gdzieś te umowy są wstępnie nadal podpisywane czy przedłużane, aby to pozytywnie poukładać. Staramy się pozytywnie cały czas myśleć, bo to jest dla nas najważniejsze. Nie myśleć negatywnie, bo no nie ma tutaj co się dołować. Wierzę w to, że sponsorzy z nami zostaną, że miasto zadeklarowało się i też nam pomoże dalej. I myślę i wierzę w to, że po prostu ten sezon ruszy.
Rzecznik kargwarancy Startu Gniezno Radosław Majewski.
Wszystkie 8 klubów zadeklarowało gotowość do startu w rozgrywkach E-Winner pierwszej ligi. No ta gotowość obarczona jest kilkoma uwarunkowaniami. No tutaj szczególnie jeżeli chodzi o naszą drużynę, dotyczy to otwarcia granic dla zawodników wykonujących swoją pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby oni mogli swobodnie emigrować między Polską a Szwecją czy Danią, bo przecież wiemy o obostrzeniach, jakie nałożyła Federacja Szwedzka i Duńska na swoich zawodników, że jeżeli te granice będą zamknięte, no to zawodnicy nie dostaną zgody na starcie w Lidze Polskiej. Stąd między innymi my od tego warunkujemy, to oczywiście jest jeden z konkretnych argumentów. Kilka pomniejszych problemów jeszcze jest do rozwiązania na start rozgrywek, które miałyby mieć tylko formę sezonu zasadniczego, a więc te 14 podstawowych kolejek i na tym koniec. No sytuacja wszystkich jest trudna i zawodników, i klubu, i także sponsorów. My cały czas jesteśmy w kontakcie z tymi sponsorami. Mamy deklarację, że będą się wywiązywać w miarę swoich możliwości z zawartych z nami umów, tak więc no, pozwala nam to spoglądać z optymizmem i stąd między innymi ta nasza deklaracja gotowości do startów, no bo nie ukrywajmy, że we wstępnym etapie na pewno te rozgrywki będą bez kibiców, a to także dosyć no, znacząca część składa naszego budżetu, tak więc no, mamy nadzieję, że te wszystkie rozmowy ze sponsorami pójdą w pozytywnym kierunku i uda się ten cały budżet spiąć, tak aby no, po sezonie nie martwić się dziurą budżetową. To na zielone światło, jak tylko będzie zgoda na organizowanie treningów, oczywiście przy specjalnych reżimach sanitarnych, które pewnie będą dla pierwszej ligi podobne jak dla Ekstraligi, to dostosujemy się do tego no, i umożliwimy naszym zawodnikom trenowanie w Gnieźnie.
Druga liga, a przynajmniej tak jak my rozmawialiśmy z zarządem, nie chcemy jechać bez kibiców, no bo tak naprawdę te wszystkie imprezy są robione dla kibiców i tylko i wyłącznie dla kibiców, a nie dla samej jazdy.
Taka graniczna data, żeby móc rozpocząć się ligowy sezon, pańskim zdaniem to jaka data?
Od 1 września, że możemy wystartować, takie zresztą były wcześniejsze ustalenia i o tej dacie możemy mówić najszybciej, że wystartujemy, ale czy tak będzie, no to tego nikt nie wie.
Pod szyldem Spechaus PSŻ mieliście wystartować w drugoligowych rozgrywkach, to wszystkim wydawało się szalenie optymistyczne, że będzie można pobić awans do żużlowej pierwszej ligi.
Żadnej firmie nie jest lepiej, tylko jest trudniej. Mogą spowodować to, że niektórzy partnerzy się wycofają. Mamy już zresztą takich, którzy powiedzieli na razie się kompletnie wstrzymują, nie wiedzą co będzie dalej.
Byliście wspierani przez miasto Poznań.
Te pieniądze, które są przeznaczone na żużel, one są zabukowane i można powiedzieć czekają, ale one nie są absolutnie uruchomione, ponieważ no, jeżeli nie ma rozgrywek, no to one nie mogą być uruchomione, ponieważ to są środki celowe na rozgrywki drugiej ligi, a tych póki co nie ma, więc musimy czekać.
Yeah.
audycja w sportowym rytmie za 23 minuty, godzina 19. Z żużlowych torów przenieśmy się teraz na koszykarskie parkiety. Kilka tygodni temu także na naszej antenie prezes koszykarskiego zespołu Enea ZS-u Poznań Paweł Leszek Klepka informował o specjalnym liście wysłanym do władz Polskiego Związku Koszykówki, w którym m.in. władze akademickiego klubu apelowały o zmniejszenie liczby zawodniczek zagranicznych mogących występować w drużynach ekstraklasy. Zresztą akademicki klub, nie czekając na odgórne decyzje, sam zaczął w tym temacie odpowiednio działać i właśnie w taki sposób, bez zawodniczek zagranicznych, chce zbudować skład na kolejny sezon. Mówi o tym dyrektor sportowy klubu Łukasz Zarzycki.
Chcieliśmy wywołać dyskusję. Ta dyskusja została wywołana, to najbardziej cieszy. Dostaliśmy już odpowiedź od Polskiego Związku Koszykówki, który w większości, można powiedzieć, do naszych argumentów się ustosunkował pozytywnie. Tą tezę tak tej sytuacji zdiagnozował podobnie jak my. Teraz jest dyskusja tylko na poziomie tutaj rozgrywek ligowych. No wiadomo, że każdy klub ma inny interes. I tutaj, tak jak my napisaliśmy, my nie jesteśmy w stanie się dogadać, bo tak naprawdę bez decyzji Polskiego Związku Koszykówki nie jesteśmy się w stanie dogadać. Każdy klub ma inną perspektywę. Wcześniej Wisła Kraków, która grała wiele lat w Eurolidze. W tej chwili Arka Gdynia, która gra w Eurolidze.
Dyskusja, która się wywiązała, to wygląda tak, że każdy ciągnie w swoją stronę.
Dokładnie tak. No ja myślę, że niestety w dzisiejszych czasach w Ekstraklasie, czy wcześniej, większość klubów to są kluby takie, można powiedzieć, jednosekcyjne, które mają tylko drużynę seniorską. I tam sponsor kładzie typowo określoną sumę pieniędzy i od klubu, od prezesa, od trenera i tak dalej chce wyników. Natomiast no, mało jest klubów, które mają całą piramidę szkoleniową, którym zależy, żeby ten dopływ zawodniczek polskich z dołu też był na poziomie ekstraklasy. I tutaj jest, myślę, taki największy kłopot. No, my to też oczywiście rozumiemy, że sponsor ich po prostu wykłada pieniądze i tak naprawdę go nie interesuje, czy tam będzie 10 zawodniczek polskich, czy 10 zagranicznych, tylko chce osiągnięcia wyniku i zwrot jak największy ekwiwalent dla siebie, że zespół dobrze gra. Takie kluby jak my, no mamy duży problem, żeby te polskie zawodniczki przebić do pierwszego składu.
Czyli myślicie o kolejnym sezonie?
Jesteśmy po wstępnych rozmowach ze sponsorem naszym tytularnym i tutaj są bardzo pozytywne na dzisiaj te rozmowy. Jesteśmy również po rozmowie z panem wiceprezydentem Solarskim oraz panią dyrektor Ewą Bąk z Wydziału Sportu. Wstępnie są deklaracje, że nasz klub będzie dalej finansowany zarówno przez sponsora tytularnego, jak i przez Urząd Miasta Poznania. Zaczęliśmy rozmowy z zawodniczkami oraz kandydatami na trenera. Damy w pierwszej kolejności nazwisko trenera. Z trenerem uzgodnimy też listę zawodniczek, z którymi już podjęliśmy rozmowę. Oczywiście trener będzie miał decydujące zdanie, z kim by chciał współpracować.
Polskimi zawodniczkami?
Na dzisiaj jest taka decyzja, że podpisujemy kontrakty tylko z polskimi zawodniczkami i zobaczymy ewentualnie przed startem ligi, czy będziemy to uzupełniać pojedynczymi zawodniczkami zagranicznymi, ale na dzisiaj chcielibyśmy, żeby cały nasz skład to były polskie zawodniczki. Rozmawiamy z zawodniczkami, z reprezentantkami Polski, z zawodniczkami związanymi z Poznaniem, z Wielkopolską. Chcielibyśmy udowodnić, że nasz region jest najsilniejszy, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży. To są zawodniczki i starsze, 30-paroletnie i młodsze. Po prostu tutaj z naszego regionu może by się udało taki nasz wielkopolski rodzynek tutaj zbudować. Zobaczymy, będziemy chcieli się wtedy zmierzyć ewentualnie właśnie z tym zaciągiem zagranicznych graczy w innych klubach, ale myślę, że możemy spróbować taki projekt ze względu na to, że na pewno inne kluby no nie ściągną już tak silnych zawodników jak do tej pory.
Z dyrektorem sportowym Enea ZS-u Poznań Łukaszem Zarzyckim rozmawiał Grzegorz Hałasik. Grzegorz sprawdził też obecną sytuację w innym poznańskim klubie koszykarskim występującym na pierwszoligowych parkietach, czyli poznańskim MKS-ie. To klub słynący z koszykarskiej młodzieży, ale niestety tych młodzieżowych rozgrywek w tym sezonie nie udało się z wiadomych względów dograć do końca. Za to na pierwszej rundzie play-off po porażce z Polonią Warszawa zakończyła sezon dawna drużyna pierwszoligowa. Co dalej z MKS-em i czy minione rozgrywki można ocenić pozytywnie? O tym w rozmowie z prezesem klubu Iwoną Jabłońską.
Myślę, że udany sezon. No troszeczkę niedosyt tego meczu, bo jednak liczyliśmy na jeszcze jeden mecz, ale nie dało się wygrać na hali, na Konwiktorskiej.
Przerwanie rozgrywek młodzieżowych, tu w tych kategoriach, szczególnie jeszcze nastoletnich, no to liczyliście na dobre wyniki.
Oj, tak, tak. U14, bardzo fajna ekipa, bez porażki, bardzo wysokie. Myślę, że tutaj ten zespół U14 to na finał Mistrzostw Polski i to boli, bo byśmy się znaleźli. Tutaj, jeżeli chodzi o U16, również fajna ekipa, mistrz Polski Standardowego Roku, 2-5 rocznik, wzmocniony 2-4, bez porażki, także też nieskończona liga, tam chyba zabrakło jednego czy dwóch meczów. Też myślę zapewniony finał byłby. U 18 myślę też tutaj zajmowaliśmy drugie miejsce, myślę AZS bardzo wysoko, my zaraz za nimi. Myślę, że tu też mogłoby się coś urodzić. Także szkoda, szkoda tego, bo te dziewczyny cały sezon na to pracowały i każdy czekał na te finały.
To głównie poznanianki, wielkopolanki, jak to wygląda wśród tych 14-latek, 16-latek z waszego klubu?
To tylko wychowanki, jest to praca w naszych centrach koszykówki, którą mamy od wielu lat i wspierane jesteśmy przez miasto, także tutaj jest efekt tego, także same wychowanki w U16, też większość wychowanych, myślę tutaj może jedna Batura, która do nas przyszła, Nikola, dziewczynka z Nowego Tomyśla, boli, bo wiele też kadrowiczek Polski, także jesteśmy dumni, że jednak dobrze to robimy, bo też Mistrzostwa Europy, które nie doszły do skutku, tych dziewczyn też by trochę pojechało na Mistrzostwa Europy.
Jeśli chodzi o pierwszoligową drużynę, były czasy lepsze, zespół był otoczony sponsorami, były czasy chudsze jak ostatnio. Skład na pierwszoligowy sezon 2020-2021?
Rozmawiamy, na pewno odmłodzimy drużynę, bo mówię, wiele mamy...
Jeszcze można odmłodzić MUX?
Tak, odmłodzimy, bo no tutaj nie wiem, kto się zdecyduje na pozostanie w Poznaniu, ale gdzieś tam marzymy o tym, żeby taka piątka tych takich bardziej doświadczonych, czy szóstka, a reszta, no to będą kadetki, juniorki, bo jak wiadomo, zmieniamy w tej chwili system w Polsce, będzie U19 docelowy, nie będzie już U22, dlatego też ogrywanie dziewczyn U19 będzie miało sens w pierwszej lidze, a U22 już nie gramy. Do tego zawsze dążyliśmy, więc teraz U19, U17, U15, także tu w dół, no i pierwszą ligę, dlatego też w tym kierunku. Pod te dziewczyny U19, ale myślę, że tam 17 i 16 się znajdą też w tej pierwszej lidze.
O czym informowała prezes MKS-u Poznań Iwona Jabłońska. Sporo było na temat koszykówki w żeńskim wydaniu. Teraz o mężczyznach. W poprzednich tygodniach sprawdzaliśmy, co w czasach koronawirusa słychać m.in. u naszego ekstraklasowego jedynaka, czyli drużyny BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Zaglądaliśmy także do pierwszoligowców. Dziś jeszcze niżej sprawdzamy, co się dzieje.
Powolutku, jeśli chodzi o sporty halowe, w tym koszykówkę, następuje takie odmrażanie. Już nawet Polska Liga Koszykówki, czyli Ekstraklasa, wyznaczyła termin 28 sierpnia, by rozpocząć rozgrywki. A jak to wygląda w tych niższych ligach? Przyglądamy się bacznie ekipie KKS Wiara Lecha Poznań. Szef tej ekipy, Radosław Majkrzak, czy wy już też mogliście do tych halowych zajęć powrócić?
Śledzimy wszystko, co się dzieje w polskiej koszykówce. Na razie, tak jak wspomniałeś, te najwyższe ligi są terminy, natomiast co do tych najniższych lig, w naszym przypadku trzeciej ligi męskiej, nie ma jeszcze żadnych informacji co do ewentualnego startu, no ale nie zasypiamy gruszek w popiele, staramy się mieć kontakt z wszystkimi naszymi zawodnikami oraz trenerami. Chcemy pracować, chcemy grać dalej, no i najważniejsza rzecz, która tak praktycznie pozostaje, no to jest budżet, który no, podchodzimy umiarkowanie, wiemy jaka jest sytuacja, chcemy, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jak do tej pory oceniasz ten projekt, no, który spotkał się z naprawdę dużym odzewem także wśród koszykarskich fanów. Mieliście chociażby derbowe spotkanie w poznańskiej arenie, które też pokazało, że zapotrzebowanie, używając takiego języka marketingowego, na ten fajny basket stolicy Wielkopolski jest. Jesteś z tego akurat zadowolony?
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co się wydarzyło. Początek był taki właśnie jakby troszeczkę luźny w tym sensie, że kibice i nie tylko kibice Lecha, ale też koszykówki patrzyli na to tak na początku spokojnie, ale z każdym meczem, z każdą walką było widać, że zespół to jest typowy zespół kibicowski, nawiązujący do tradycji Lecha Poznań. To się rozwijało, to było fantastyczne wydarzenia, to były fantastyczne przeżycia i w Poznaniu, gdzie nieraz brakowało miejsc, ale także na wyjazdach, gdzie grupy kibicowskie wspierały nas w tym, także fantastyczna sytuacja, fantastyczna zabawa. Chcemy to kontynuować, natomiast tak mówiłem, no siadamy do budżetu, bo to jest jakby warunek, żebyśmy mieli zapewnione, głównie mówimy o trenerach i o kosztach hali, bo nikt tutaj nie otrzymuje żadnych stypendiów za grę, ale koszty jakby wynajęcia hali, trenerów, wyjazdów i opłat no są takie, że musimy do tego budżetu usiąść. Siadamy tym razem jak najszybciej. No, mam nadzieję, wierzę w to, że uda nam się ten budżet zrobić i wystartujemy.
Trenerka Daria Mieloszyńska i jej podopieczni pokazywali nogi lwi pazur na koszykarskim parkiecie. Wracając do tego, o czym mówisz, co staje się takim clue rozmów na tym etapie tego odmrażania Polski. polskiego sportu. Do tej pory jak to budżetowanie udało się, użyję tego słowa, łatać?
No mieliśmy kilku sponsorów, tak, którzy nam pomogli głównym i dzisiaj też rozmawiamy z nimi i pytamy się, czy z nami zostaną, ale szukamy też następnych po to, żeby właśnie wcześniej zacząć treningi, bo chcielibyśmy już tak naprawdę w czerwcu ogłosić na początku taki jakby uzupełnienie składu, szukamy już konkretnie na pozycję. My wiemy, że to chodzi o jedynkę, trójkę i piątkę tak naprawdę, bo to są te, które nam brakowały, nie mieliśmy takich zawodników i będziemy szukać, także rozmawiamy z młodymi zawodnikami, mnóstwo zawodników oglądając, co się dzieje na naszych meczach i wokół, jakby swój akces też zgłaszało, że chętnie by zagrali w tej drużynie, także no myślę, że chętnych nie będzie brakować, natomiast tak jak mówię, no to najważniejsze jest to, żeby zabezpieczyć to, żebyśmy nie musieli się odwracać, a najważniejszą rzeczą, bardzo ważną rzeczą też jest do tego, że do sztabu trenerskiego już teraz na oficjalnie już na pełnych prawach dołączy właśnie Sebastian Zwolak, czyli mąż Darii, który pracował z nami cały czas i bardzo, bardzo fajnie został przyjęty przez drużynę i nawet został zgłoszony w pewnym momencie do rozgrywek, jakby nam brakowało ludzi, ale teraz będzie z nami od początku i to jest właśnie jeden z takich najważniejszych rzeczy gwarantujących, że na pewno będziemy lepiej grali niż w zeszłym roku.
Radek, to jeszcze kończąc tę rozmowę, wiadomo, że w sprawie budżetu będziecie tak czy owak musieli oglądać, jak myślę, cały polski sport, każdą złotówkę kilka razy, ale też na pewno gdzieś tam głębiej siedzą sportowe plany. Po tym takim roku nakręcania tej koniunktury, takie plany się rodzą, marzenia może?
Znaczy plany są, marzenia również są, bo to nie ukrywamy tego, że zbliża się stulecie klubu. Chcielibyśmy zagrać gdzieś wyżej, natomiast no, bez jakby tak rozmów z trenerami nie chciałbym mówić, no inaczej, no gramy po to, żeby wygrywać, tak? Znaczy jeśli w tych meczów wygramy zdecydowanie najwięcej w tej lidze, to chcielibyśmy awansować, ale na dzisiaj to jest na razie tylko taki plan, który pozostaje wewnątrz nas, natomiast no, mówimy o nim, także już pewno pójdzie w eter, ale no nie ukrywamy tak, że po to gramy, tak? I piłkarze Wiary Lecha, i koszykarze Wiary Lecha, i wszystkie inne drużyny, i sportowcy, którzy są pod naszym szyldem, no chcą zwyciężać, no bo to jest jakby to całe klub w sporcie, tak? Dobrze się bawić i wygrywać.
Song I wrote, you might want to sing it note for note, but don't worry, be happy. And every night we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Worry.
Za 9,5 minuty, godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie z koszykarskich parkietów. Teraz na chwilę przeniesiemy się na te siatkarskie. Jeśli chodzi o Ekstraklasę kobiecej siatkówki, tam wystartują, mamy nadzieję, od 18 września do nowego sezonu dwie wielkopolskie ekipy, Enea PTPS Piła, a także Energa MKS Kalisz, pod wodzą stałych trenerów Jacka Pasińskiego, który pracuje w Kaliszu i przedłużył kontrakt, oraz Mirosława Zawieracza, szkoleniowca pilskich siatkarek. Schodzimy znowu szczebelek niżej. Pierwsza liga kobiecej siatkówki, Enea Energetyk Poznań. No i tutaj szykuje się rewolucja kadrowa. O szczegółach w rozmowie z trenerem Marcinem Patykiem.
Tak, zgadza się. Będzie przebudowany zespół i to znacznie na nowy sezon. Będą mocno zaangażowane zawodniczki, nasze juniorki w zbliżającym się sezonie. Nasza młodzież, no będziemy budować zespół od nowa, tak? Będziemy zaczynać od nowa, jeżeli chodzi o całe zgranie, przygotowanie się do rozgrywek. Takie są cele, takie założenia na przyszły sezon. No, będziemy chcieli mimo wszystko fajnie złożyć tutaj zespół, bo jesteśmy w trakcie kompletowania zespołu, no i prezentować fajną grę, taką jak prezentowaliśmy w tym sezonie.
Panie trenerze, pan mówi o tym, że ten skład będzie pewnie oparty na wychowankach. Mówi się o tym, że jeżeli no, na wychowankach, na młodych zawodniczkach, które nie mają jeszcze jakiegoś wielkiego doświadczenia, no to też pewnie nie będzie można od nich oczekiwać nie wiadomo jak dużych i dobrych wyników.
Mieli część zawodniczek, która będzie z doświadczeniem i będą to seniorki, i będzie część zawodniczek, która będzie młodsza stażem,
dla której celem przede wszystkim będzie rozwój i zyskiwanie tego doświadczenia. Jednak będziemy mieli grupę zawodniczek, które no będą miały już doświadczenie, także ciężar gry na pewno będzie tutaj spoczywał na tej grupie starszej. Aczkolwiek wierzę w to i wiem, że te młode zawodniczki, które znam i które są bardzo zdolne i mają bardzo fajną kulturę siatkarską, podchodzą porządnie do tego, co robią przez ostatnie lata, przez ostatnie sezony. Wiem, że dadzą sobie radę i uważam, że będzie to fajnie wyglądało.
I dla pana to jakieś zaskoczenie, że no, silniejsze kluby, które, umówmy się, mają większe możliwości finansowe od was, tak chętnie po zawodniczki Enei i Energetyka Poznań sięgają?
Nie jesteśmy w stanie utrzymać większości zawodniczek z tego sezonu na kolejny. Fajnie też z drugiej strony cieszy to, że dziewczyny idą do góry i będą w dobrych klubach, też będą się fajnie rozwijały. To jest bardzo zaskoczenie. No, gdzieś tam byliśmy tego świadomi, że może być różnie z przyszłym sezonem. I no taka kolej rzeczy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, taki jest sport.
Pan miał jakiekolwiek oferty, czy tak odejścia z klubu, czy tak naprawdę to w ogóle nie wchodziło w grę i już był pan wcześniej dogadany, że zostaje pan na przyszły sezon w Poznaniu?
Ja byłem dogadany od wczesnego momentu, że tak powiem, tutaj po zakończeniu sezonu, tak, w związku z tą pandemią i zakończeniem zasadniczym byłem dogadany z klubem, także tutaj skupiłem się w 100% tylko i wyłącznie na Energetyku.
Ciekawa będzie ta przyszłość pierwszoligowych siatkarek Enei Energetyka Poznań. Trochę szkoda, że zawodniczki, które stanowiły o sile w poprzednim, tym niedokończonym sezonie, odchodzą ze stolicy Wielkopolski, no bo rzeczywiście była to chyba drużyna, która dawała największe nadzieje na awans do elity, jeśli chodzi o gry zespołowe. A propos gier zespołowych, to Dawid Cetrowski zajął się także pierwszoligową kobiecą piłką ręczną. O kondycji finansowej jednego z naszych pierwszoligowców obok JTC AZS-u Poznań, to oczywiście ekipa MKS-u Urbis Gniezno. O możliwej reformie rozgrywek pierwszoligowych szczypiornistek właśnie w rozmowie Dawida z prezesem gnieźnieńskiego klubu Arkadiuszem Koronką.
Jeżeli chodzi o ten sezon, no troszeczkę zostaliśmy odcięci od wpływów z biletów, od wpływów od sponsorów meczów. Zostaliśmy zmuszeni do renegocjacji kontraktów z zawodniczkami, ale dzięki temu jesteśmy na zero. Mamy tutaj zapewnienia, czy to od prezydenta miasta Gniezna, czy od naszych wiodących sponsorów. Nie mamy konkretnych takich zapewnień co do kwot, ale mamy zapewnienia o przychylności i wydaje mi się, że w sezon wchodzimy na zero, czyli to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o sytuację finansową i nie widzę większego zagrożenia jakby finansowego, czy co do dalszego istnienia klubu, mimo tych wszystkich przeciwności związanych pandemią.
A jak bardzo może zmienić się kadra? No też pod kątem jakby możliwości finansowych, czy trzeba trochę będzie zejść z kontraktów, co może wiązać się z pewnymi kadrowymi przetasowaniami?
Jeżeli o to chodzi, to odpowiem w ten sposób, że po decyzji zarządu o tej negocjacji dzwonię do każdej z dziewczyn. No i przeżyłem taki pozytywny szok, bo dla dziewczyn najważniejsze było to, czy klub będzie istniał, w jakim kształcie i one naprawdę wkładają dużo serca, mają mega charaktery i myślę, że nie będzie problemu z jakimiś przetasowaniami, jeżeli doszłoby do obniżek kontraktów. Na pewno chcielibyśmy zachować wysokość tych kontraktów, które są, ale na dzień dzisiejszy no trudno to jakby zapewnić.
Panie prezesie, ja pamiętam, że kiedy spotkaliśmy się w listopadzie przy okazji pierwszego meczu przed własnymi kibicami, pan tak nieśmiało zapowiadał, że w tym roku pewnie jeszcze nie, ale być może w przyszłym, być może za dwa lata gdzieś nieśmiało zapukacie do bram Superligi Kobiet.
Mieliśmy tutaj plany zwiększenia jednostek treningowych i mieliśmy plany co do powstania drugiego zespołu. Ja myślę, że troszeczkę wydłużymy ten okres walki o Ekstraligę, aczkolwiek ten przyszły sezon będzie takim okresem przejściowym nie tylko dla nas, będzie dla wszystkich klubów, czy superligowych, pierwszoligowych, drugoligowych. No i zobaczymy, na co pytanie, myślę, tak konkretnie będziemy mogli odpowiedzieć za rok o tej porze.
Czy pan rozmawiał gdzieś z władzami Związku Piłki Ręcznej w Polsce na temat tego, kiedy ewentualnie liga mogłaby się rozpocząć?
Na początku czerwca zostaną rozesłane takie zapytania do klubów o kondycję finansową z prośbą o jakby tutaj akcję, w której lidze kluby są w stanie wystartować. I są, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, rozważane są różne propozycje. Taka najbardziej realna jest ta, żeby zmniejszyć te koszty. Związek chciałby zrobić 3 pierwsze ligi, no ale tak do końca nie wiadomo, czy wszystkie kluby podołają i wchodzi w rachubę ten kształt rozgrywek, który mamy, czyli 2 pierwsze ligi, ale również jeżeli trzeba będzie, to będzie 1 pierwsza liga. Na dzień dzisiejszy mogę zapewnić, że jesteśmy przygotowani do jakby każdego rozwiązania, czy to będą trzy, dwie, czy pierwsze, czy jedna pierwsza liga, także na pewno MKS wystartuje w lidze pierwszej.
A pan za którym z tych rozwiązań będzie optował, gdyby na przykład doszło do jakiegoś głosowania?
Znaczy ja tutaj w skali globalnej jednak przychylałbym się do propozycji, żeby jak do tej propozycji trzech zespołów, trzech lig, żeby jak najwięcej zespołów przetrwało ten kryzys, który związany jest z kryzysem w jednostkach samorządu terytorialnego czy sponsorów. A w przyszłości nie ukrywam, że najlepszym rozwiązaniem dla podniesienia poziomu sportowego za 2-3 lata byłaby jedna pierwsza liga.
Tyle Dawid Cytrowski, jego kolejny rozmówca. Już teraz zapraszamy na ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie po godzinie 19. Ponownie będzie coś z naszego archiwum przypominającego sportowe sukcesy lat minionych, ale wrócimy także do rzeczywistości obecnej o kajakarstwie, lekkiej atletyce i podnoszeniu ciężarów, między innymi po 19. Zapraszamy.